zwierzęta są w sztuce traktowane przedmiotowo czy podmiotowo?
Trzeba sobie uzmysłowić, że w dzisiejszych czasach namalować można wszystko, bo tak naprawdę w malarstwie mamy do czynienia z kilkoma tylko motywami. To może być człowiek, portret albo cała postać. To może być architektura na zewnątrz albo wewnątrz, czyli wnętrze. To może być pejzaż. Może być też scenka rodzajowa, czyli na przykład wiele osób plus na przykład zwierzę, bo zwierzę też może być jakby takim motywem. I mogą być różnego rodzaju połączenia, czyli człowiek ze zwierzęciem na tle pejzażu albo na przykład dwa psy we wnętrzu. No i robi się z tego miksy. Ale tak naprawdę do tej pory jeszcze nie było tak, żeby zwierzę pełniło taką samą rolę jak na przykład portret wspomnianej przeze mnie Giocondy, czy na przykład autoportret Van Gogha, czyli centralną postać w obrazie zajmuje człowiek. No i teraz można w to miejsce wstawić zwierzę i co na tym zyskujemy? Zyskujemy to, że taki patrycjusz współczesny z XXI wieku, zamiast wieszać sobie nad kominkiem gębę jakiegoś faceta albo jakiejś laski, po prostu wiesza sobie kolorową papugę na przykład, albo wizerunek nosorożca, albo jakiegoś innego ptaka, na przykład tukana, który ma bardzo piękny, fotogeniczny dziób, egzotyczny kształt. I co? I mamy wtedy piękną dekorację wnętrza.
No i to jest ta sztuka już użytkowa pewnie.
Nie, nie mieszajmy. Sztuka użytkowa to jest to, jak są zaprojektowane przedmioty codziennego użytku, czyli na przykład jaki kształt ma łyżka, czy ekspres do kawy, telefon komórkowy, jaki ma design. To jest taka sztuka bardziej dekoracyjna, że ona jakby nie wchodzi na salony takie jak Zachęta na przykład, czy jakieś takie Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie na przykład, czy BWA w Olsztynie. Trudno szukać właśnie takich obrazów znad kominka.
No tak, że to nie jest taki obraz do jakiejś intelektualnej rozkminy.
No, bo ci ludzie, którzy studiują na akademii i którzy są w awangardzie polskiej sztuki, polskiego malarstwa, tacy jak na przykład Teresa Pongowska, Jerzy Tchórzewski czy Jacek Sienicki, to generalnie rzecz biorąc to są obrazy, które są zrozumiałe dla innych ludzi takich po fachu, czyli innych malarzy. Że dla ludzi na przykład pokroju biznesmena, który ma sieć hurtowni z bielizną damską na przykład, on chciałby mieć na przykład w domu coś ładnego, a nie jakieś ponure płótna z przecierkami jakiegoś Jana Cybisa na przykład, czy Piotra Potworowskiego. Dla niego to są obrazy brzydkie, mówiąc tak potocznie, kolokwialnie.
I może jeszcze jakieś tam drażniące sumienie, po co?
Drażniące sumienie na przykład to mogłyby być obrazy Beksińskiego, tak? Gdzie rzeczywiście tam jest człowiek pokazany w sytuacji mało komfortowej, bo to jest jakieś rozpadające się ciała, to są jakieś szkielety, jakieś broczące jakąś dziwną posoką kadłubki. To nie jest fajne, żeby to wieszać w salonie i mieszkać z tym. To ładnie się ogląda w galerii, potem człowiek wychodzi z takiej galerii, otrząsa się i idzie do jakiegoś salonu z wyposażeniem wnętrz i kupuje sobie ładny obrazek. Na zakończenie powiem jeszcze tylko jedno zdanie. Właśnie dzięki temu, że w malarstwie brakuje tych motywów, zwierzęta w tym momencie awansowały do roli, jaką w zasadzie mają dzisiaj. Czyli bywa tak, że są głównymi bohaterami płócien czy arkuszy papieru, na których w różnych technikach są przedstawiane. Na zakończenie chcę podać kilka nazwisk. Laura Wasilewska jest to autorka przepięknych akwarel, na których sportretowane są psy. To jest na przykład Zuzanna Jankowska, która też wykorzystuje jakby do swojego malarstwa wizerunki zwierząt egzotycznych, nosorożców, papug, słoni. Zobaczcie Państwo w internecie, to po prostu jest ostatnio bardzo modne i mnie to cieszy, dlatego że zwierzęta w tym momencie zostały wyniesione do rangi podmiotu, a nie przedmiotu.
No to mamy już dużo takich wskazówek dla miłośników malarstwa i miłośników zwierząt. A to wszystko dzięki naszemu dzisiejszemu spotkaniu. W studiu gościłam Tomasza Woźniaka z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Bardzo Ci dziękuję, Tomku.
Dziękuję.
Przy mikrofonie była dla Was Ania Makarewicz.